pan poseł Krzysztof Ardanowski. Witam pana serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie.
Panie pośle, kolejna propozycja Prawa i Sprawiedliwości, poważne podchodzenie do spraw społecznych, spraw gospodarczych. Ta debata, kto w niej uczestniczy, na ile ona jest, można być, czy powinna być poważnie potraktowana, bo tak wielu sprawom można by się przyglądać z boku, na ile to może wnieść pewną nowość i zwrócenie uwagi na to, co ważne, jeżeli chodzi o ten obszar rolnictwa.
Proszę ojca, tak wysoko umiejscowiona debata poświęcona sprawom wsi i rolnictwa, bo przypomnę, że do tej pory główne debaty programowe dotyczyły kwestii ogólnie rozwoju gospodarki w Polsce, rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem ludzi młodych, służby zdrowia, funkcjonowania samorządów. Teraz to jest debata poświęcona rozwojowi obszarów wiejskich i polskiego rolnictwa. To pokazuje również, jak priorytetem dla Prawa i Sprawiedliwości jest właśnie ten obszar wsi i rolnictwa. No, debata, jestem bardzo zadowolony, ponieważ oprócz przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, prezesa Jarosława Kaczyńskiego, pana profesora Piotra Glińskiego, jest bardzo wielu specjalistów, ekspertów, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie, profesorów z różnych ośrodków akademickich z Polski, są przedstawiciele organizacji rolniczych, organizacji pozarządowych, tego społeczeństwa obywatelskiego, ma prawo i obowiązek wypowiadać się na temat przyszłości obszarów wiejskich. Więc jest to bardzo reprezentatywne gremium i ekspertów, i samych przedstawicieli obszarów wiejskich, rolników, którzy chcą się wypowiadać na temat bardzo poważnego segmentu programu Partii Prawo i Sprawiedliwość. My przedstawiamy program, który bardzo kompleksowo traktuje obszary wiejskie, zarówno w tej części rolniczej, ponieważ uważamy, że rolnictwo jest bardzo ważnym i pozostanie bardzo ważnym elementem, od którego będzie zależała i przyszłość zaopatrzenia samowystarczalności żywnościowej, również możliwości eksportu tej polskiej dobrej żywności. Ale wieś to przecież nie tylko rolnictwo, to są również obszary wiejskie zamieszkałe przez ludzi, którzy nie są związani z rolnictwem i nie będą nigdy związani z rolnictwem. Wielu ludzi w Polsce chce mieszkać na obszarach wiejskich. Mamy migrację dodatnią, ludzi z miast, którzy szukają jakiegoś spokoju, chcą mieszkać na obszarach wiejskich. To jest pewne zjawisko niewystępujące w innych krajach Europy czy świata. Dlatego przedstawiamy program, który również zakłada ożywienie gospodarcze obszarów wiejskich, żeby ludzie byli zmuszani do emigracji do dużych miast. Zresztą nie przyjmowali do napływu milionów nowych mieszkańców. Jesteśmy przeciwni koncepcji polaryzacji i dyfuzji, którą proponuje Platforma Obywatelska, opartej na rozwoju kilku wielkich metropolii polskich. Uważamy, że ludzie mają prawo mieszkać tam, gdzie chcą, a obowiązkiem państwa jest starać się wyrównać dostęp do dóbr cywilizacyjnych, takich jak dobre drogi, wodociągi, kanalizacja, zaopatrzenie w odpowiedniej ilości jakości energii elektryczną, zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu, do usług publicznych. To są wszystko prawa w społeczeństwie obywatelskim, przysługujące zarówno mieszkańcom miast, jak również tym, którzy się wybrali jako miejsce do swojego życia i aktywności.
Panie pośle, jesteście w małej gminie Goszczyczyn, no kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy. Tutaj ta debata, wydaje się, że ta gmina jest typowo rolniczą, ale też jest taką, która stoi na wysokim poziomie. Jak ci ludzie w tych trudnych warunkach potrafią to osiągnąć? Wiem, że przecież były różnego rodzaju projekty czy propozycje, programy, nowoczesna polska wieś, kwestie przygotowywanych programów o aktualnych problemach w polskim rolnictwie, plan strategiczny utrzymania żywotności gospodarczej, społecznej obszarów wiejskich, bo z tym też jest problem. Tu pan wspomniał o tym, że no, chciałoby się stwarzać tylko aglomeracje, a tereny rolne, te mało zamieszkane, no może na odpoczynek, ale przecież tam też zawsze ludzie mieszkali i to oni byli tą żywotną siłą i to oni powodowali, że przecież do nas docierał chleb, do nas docierało mięso, przetwory wszelkiego rodzaju.
Słusznie cię zauważył. No, chcieliśmy wskazać, że tak ważną debatę, jak debata o obszarach wiejskich, o rolnictwie, powinniśmy prowadzić właśnie na obszarach wiejskich, nie w centrum Warszawy, nie w Pałacu Kultury, czy w jakichś pewnych superhotelach warszawskich. Na obszarach wiejskich. Gmina Goszczyn stworzona...
Panie pośle, trochę lepsze, przepraszam, trochę lepsze miejsce, przepraszam. Może
halo, z racji... Halo.
Tak, jesteśmy.
Halo?
Tak, jesteśmy, proszę.
Proszę ojca, problem zasięgu sieci komórkowej to jest między innymi egzemplifikacja, to jest przykład również tego nierównego traktowania. Proszę zauważyć, że nie...
On, nawet widzimy, pan wspomniał i już pana nie mamy. Mam nadzieję, że mi się uda jeszcze z panu Krzysztofem Ardanowskim połączyć. Się nawiązać kontakt. Panie Krzysztofie, jesteśmy, panie pośle, na antenie.
Przepraszam za te utrudnienia, ale tak jak mówię, zasięg sieci komórkowej nawet tu niedaleko Warszawy jest bardzo mizerny. My uważamy, że postawienie na rolnictwo jest również w wielu miejscach Polski bardzo racjonalnym wyborem, ponieważ na świecie żywności będzie trzeba coraz więcej. Zresztą i problem głodu na świecie i zwiększenia ilości ludności świata wskazuje, że nie wolno rolnictwa marginalizować. Rolnictwo należy wspierać, ale o to rolnictwo trzeba dbać, trzeba zabiegać, zarówno na poziomie lokalnym, przez zbudowanie rynków lokalnych. Niekoniecznie ta żywność tu z Goszczyna musi krążyć po świecie, docierać, nie wiem, do Nowej Zelandii. Ona powinna zaopatrywać Grójec, powinna zaopatrywać okoliczne miejscowości, to powinien być ten podstawowy rynek. Ale oczywiście partycypowanie w tym rynku globalnym jest jak najbardziej potrzebne. My mamy się czym pochwalić, ta dobra żywność jest naszą wizytówką i powinniśmy z niej również czynić duży użytek w zakresie dochodów dla państwa. Ale trzeba też zwrócić uwagę na potrzebę dbania o rolnictwo również w tym aspekcie międzynarodowym. Tutaj niestety ostatnie dni wskazały, że rząd polski, słowami zresztą premiera Tuska, idzie na całkowitą kapitulację, jeżeli chodzi o walkę o sprawy budżetu na rolnictwo. Premier powiedział, że będzie usatysfakcjonowany, jeżeli uzyska 100 miliardów złotych na najbliższe 7 lat, kiedy w dotychczasowej perspektywie, tej, która się kończy, tej, gdzie i tak byliśmy traktowani w sposób nierównoprawny, było to około 140 miliardów złotych. No więc on już z góry zakłada, że będzie trąbił jako wielki sukces, jeżeli uda mu się uzyskać kilkadziesiąt miliardów mniej niż to, co było wcześniej, niż to, co proponowała do tej pory Komisja Europejska. Ja takiego zachowania, takiej postawy absolutnie nie rozumiem. Niedawno pani minister rozwoju regionalnego, pani Bieńkowska, powiedziała, że polityka rolna, jej element oparty na płatnościach bezpośrednich, jest trwonieniem pieniędzy, trzeba zabiegać o co innego. No przepraszam bardzo, to jak my mamy zapewnić konkurencyjność rolnictwa również w takiej gminie jak Goszczyn? Jest zbiór wielu spraw, którymi chcemy podzielić się z ekspertami, ze światem rolniczym. Mamy kompletny program, program oparty o zrównoważony rozwój, o prawo do mieszkania na obszarach wiejskich, o pewne nowe funkcje, które te obszary wiejskie na siebie przyjmują. Jest to program bardzo nowoczesny, wpisujący się również w nowe trendy Europy, świata. My się tego programu nie wstydzimy. Będziemy go kiedyś realizowali.
Panie pośle, jeszcze mam jedno pytanie. Minister rolnictwa Stanisław Kalęba w poniedziałek na konferencji poinformował, że celem Polski w negocjacjach dotyczących wspólnej polityki rolnej lata 2014-2020 jest wyrównanie dopłat bezpośrednich dla polskich rolników do poziomu unijnego. No nie ujawnił jednak wielkości, prawda? I mówi tak, że no nie zawsze się ujawnia elementy negocjacji, dlatego tej kwoty nie podam. Czy są szanse na zrównanie tych kwot i rzeczywiście traktowanie poważniej nas?
Więc minister Kalęba i premier Pawlak zdradzili, co oni przez to rozumieją. Tu nie chodzi o to, by zrównać dopłaty polskich rolników w stosunku do tych, jakie otrzymują główne kraje rolnicze Unii Europejskiej, czyli Francja, Niemcy, Holandia, Dania. Tym celem, który sobie Polska postawiła, o którym wspominał i PSL, i premier Tusk, jest wyrównanie do średniej unijnej. To jest zabieg socjotechniczny, zabieg nieuczciwy, nieuprawniony, bo średnia unijna składa się również z takich płatności, które są w krajach o bardzo słabym rolnictwie, gdzie rolnictwo jest marginalne, albo krajów, które zostały przyjęte do Unii Europejskiej, tak jak Bułgaria czy Rumunia, na zasadach no, bardzo ubogiego krewnego, który musi się zgodzić na wszystko, co mu z pańskiego stoła skapnie. Dlatego mówienie o tym, że my chcemy równać do średniej unijnej, jest całkowitym nieporozumieniem. My jesteśmy silnym krajem rolniczym i naszymi partnerami, ale jednocześnie rywalami, w stosunku do których powinniśmy równać, to są Niemcy i Francja przede wszystkim, w części te kraje, które wymieniłem, czyli Dania i Holandia. I nie może być sytuacji takiej, że w Polsce w tej chwili jest około 200 euro do hektara, średnia unijna około 260, a Niemcy w dalszym ciągu będą dostawali 360, a Holendrzy 460 czy 470 euro do hektara. To o takie wyrównanie chodzi. My powinniśmy zmienić myślenie. Nie tak jak mówi PSL, bierzmy co dają, bo cokolwiek jest więcej niż nic, tak mówił premier Pawlak. Cieszmy się z tego, że cokolwiek otrzymamy. Nam się płatności bezpośrednie po prostu należą. Skoro ponieśliśmy wszelkie koszty związane z integracją z Unią Europejską, koszty bardzo bolesne, bo przecież to jest upadek znacznej części polskiego przemysłu, również to jest upadek wielu gospodarstw w Polsce, wielu zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego. Skoro te koszty ponieśliśmy i bardzo dotkliwie odczuliśmy, to system wsparcia bezpośredniego dla rolników nie jest żadnym przywilejem. Nie na zasadzie dajmy cokolwiek, bierzmy, nie kwitujmy, tylko to musi wynikać i Prawo i Sprawiedliwość o tym bardzo wyraźnie mówi. Wsparcie bezpośrednie dla rolnictwa wynika z równości zagwarantowanej traktatem europejskim. To nie jest żaden przywilej, to jest naturalny obowiązek Unii Europejskiej. No ale jeżeli jeździ się do Brukseli po to, by zrobić zdjęcie z możnymi tego świata, jeżeli godzimy się na takie poklepywanie po plecach jako element sukcesu, a nie walczymy o interesy Polski, to niestety takie potem są skutki jak te, których się spodziewamy, biorąc pod uwagę kapitulację premiera Tuska i polskiego rządu.
Dobrze pan mówi o tych skutkach, bo nieraz i tutaj w słowach pana ministra rolnictwa Stanisława Kalęby też to jak gdyby zafunkcjonowało. Mówi, że ważne jest wynegocjowanie budżetu bez weta, bo nasz kraj jest jednym z największych beneficjentów unijnych środków. Więc tutaj gdyby to porównywać też, bo może o tym jak gdyby zapominamy, tak, że to musi być brane pod uwagę, że myślimy o tym, że coś dostajemy, ale jakie skutki do dzisiaj, tak, ponosi polska gospodarka, czy tu w tej kwestii polski rolnik, tego, że jesteśmy w strukturach Unii Europejskiej?
Wejście do Unii Europejskiej było tak przynajmniej prezentowane w Polsce, że jest z jednej strony konsekwencją tego wejścia będzie restrukturyzacja, tak zwana restrukturyzacja różnych gałęzi gospodarki, ale również zostaniemy objęci wszystkimi mechanizmami wsparcia, w szczególności właśnie wspólnej polityki rolnej. My jako polscy rolnicy ponieśliśmy wszystkie konsekwencje. To są wysokie normy weterynaryjne, sanitarne, to są rozbudowane koszty, ogromne koszty rozbudowanych agencji rządowych. Dość przypomnieć, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji, która obsługuje polskich rolników, jest największą tego typu instytucją w Europie, zatrudnia prawie 12 tysięcy osób. Ponieśliśmy ogromne koszty związane z dostosowaniem przetwórstwa rolno-spożywczego. Te wszystkie HACCAP-y, te wszystkie systemy, które musieliśmy wprowadzić, kosztowały ogromne pieniądze. W związku z tym, jeżeli ponieśliśmy wydatki, to również powinniśmy być w sposób zgodny z prawem europejskim w traktowani po stronie możliwości dochodów i wpływów. Zresztą w Unii Europejskiej dochody bezpośrednie rolników w dużej mierze są kształtowane właśnie przez dopłaty bezpośrednie. Te dopłaty są po to, by zapewnić przede wszystkim stosunkowo tanią żywność dla konsumentów europejskich. A my nie jesteśmy traktowani w sposób równy, równoprawny. Nawet jest to łamanie traktatu europejskiego, łamanie zasad, na którym jest oparta Unia Europejska. Na to się nie wolno godzić. My przedstawiliśmy zresztą z inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości również parlament. Sejm i Senat prawie jednobrzmiące uchwały przyjął, w którym mówi, że równe dopłaty nie są żadnym przywilejem, są realizacją prawa europejskiego, które mówi o tym, że nie może być dyskryminacji ze względu na miejsce, na kraj, w którym się mieszka, w którym się prowadzi działalność rolniczą. A obecny rząd na tę dyskryminację się godzi, uważając, że jak dadzą cokolwiek, to będziemy się z tego cieszyć, bo mogliby nie dać nic.
Bardzo dziękuję, panie pośle, za rozmowę. Dobrego dnia i dobrych obrad, bo jeszcze trwają, prawda?
Tak, obrady trwają, jeszcze będą trwały dłuższy czas. Jest bardzo wielu ekspertów zapisanych do głosu, rolników, przedstawicieli organizacji rolniczych. Później będzie jeszcze podsumowanie, które przedstawi pan premier Kaczyński. Także nasze obrady będą trwały długo. Jest sporo mediów, a to, czy się cokolwiek z tego przebije do debaty publicznej, zobaczymy. Ja chcę bardzo serdecznie podziękować Radiu Maryja za transmitowanie, za informacje o tym. Jest zresztą redaktor Michał Grabianka, który bacznie przysłuchuje się również tym obradom, robi notatki. Zapewne wielokrotnie do tego tematu polskich szans, polskiego rolnictwa w ramach Unii Europejskiej, tego co należy robić wobec polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich, zapewne będziemy jeszcze wracali wielokrotnie na antenie i telewizji TVN i Radia Maryja. Z góry za to serdecznie dziękuję. Szczęść Boże, pozdrawiam.
Bardzo dziękujemy. Wszelkiego dobra. Szczęść Boże. Naszym gościem był pan poseł Krzysztof Ardanowski, a rozmawialiśmy o debacie rolnej organizowanej przez Prawo i Sprawiedliwość, która odbywa się w gminie Goszczyczyn, kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy.